Radio Kraków Kultura. Proszę Państwa, dziś w czwartek, można powiedzieć, przyszła taka pora na spotkania z ludźmi, o których się czasem mówi, że to są ludzie albo człowiek orkiestra. Był dziś Antoni Witt i jest teraz z kolei Rafał Monita. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Rafał Monita to też człowiek orkiestra. Wprawdzie nie jest dyrygentem, ale dyryguje wieloma przedsięwzięciami kulturalnymi, które rozlewają się szeroką rzeką, bo dziś też o rzekach, o wodnikach trochę opowiadaliśmy. Była Rusałka Dworzaka, poniekąd gdzieś tam była jego opera Wanda, o naszej bohaterce, która rzuciła się w nurt Wisły. I ta działalność naszego gościa, przypomnę, dziś naszym gościem jest Rafał Monita, kulturalna, rozlewa się po całej Małopolsce. Ja sobie przypominam różne ciekawe wakacyjne wydarzenia. Barok na Spiszu na przykład.
Jest taki festiwal, w tym roku obchodzi dziesięciolecie. Mamy nadzieję, że uzyskamy środki, żeby to dziesięciolecie było wystrzałowe, powiedzmy. Co roku borykamy się z zbiorem tych wszystkich instytucji, firm, żeby nas wsparły na tym dalekim Spiszu. To dla niektórych jest w ogóle kraina na końcu świata. Ale od tych 10 lat staramy się tam wprowadzać dobrą muzykę barokową, muzykę barokowe wnętrza. Miejmy nadzieję, że to w tym roku też się spełni.
To sierpień, jak mniemam.
Sierpień, druga połowa sierpnia zawsze.
Druga połowa sierpnia, proszę Państwa, nieco chłodniej. Można przy okazji, ja mam takie wrażenie, że dla wielu Polaków ostatnio bliższym jest Zanzibar na przykład niż rzeczony Spisz, prawda?
Zanzibar się przestaje być modny chyba w tej
chwili. No, już dawno przestał być modny, ale niektórzy dalej myślą, że to jest modne miejsce. Na pewno tam nie usłyszymy takiej wspaniałej muzyki, jakiej możemy się spodziewać na tego typu wydarzeniach jak festiwal, a w tym roku, w sierpniu, 10. rocznica.
10. edycja.
10. edycja, czyli 9. urodziny, tak?
No, 10, bo
była przerwa.
Jubileusz, a przerwę mieliśmy w tamtym roku niestety, tak jak wiele instytucji, firm i wiele przedsięwzięć miało przerwę wymuszoną, tak samo i my. Przepraszam, nie w tamtym roku, w 2020
roku. W 2020.
Więc w roku 2021 była 9. edycja po przerwie, no i mamy nadzieję na tę 10., tak jak mówiłem.
Zatem czekamy, a jeszcze jakie wydarzenia w tym roku planujesz muzycznie w Małopolsce?
To, co robimy od lat, jeśli i pandemia pozwoli, finanse pozwolą, to będziemy kontynuować nasze działania, które jako Fundacja Kulturalny Szlak od paru lat robimy. To jest właśnie festiwal Barok na Spiszu, to jest muzyka na Zdrojami w Szczawnicy, festiwal troszkę starszy, o innej troszkę atmosferze, charakterze. Także będziemy kontynuować podróże muzyczne w Krzeszowicach, tutaj bardzo blisko Krakowa. Można wsiąść w pociąg, dojechać do Krzeszowic i też przyjść na ciekawy, miejmy nadzieję, koncert. Oraz impreza już nie w Małopolsce, ale na Śląsku Cieszyńskim udało nam się też zainicjować inicjatywy pod nazwą Cithara Sanctorum Silesia.
I to też można powiedzieć łączy poniekąd naszych gości dzisiejszych. Z Małopolski rodem, a na Śląsku też działają wspaniale, bo przecież ze Śląska blisko jest do Krakowa i na odwrót, także kulturowo i akurat Śląsk Cieszyński i Kraków też poniekąd w pewnym momencie cieszyły się kultem Najjaśniejszego Pana, bo nie można było powiedzieć Franciszek po prostu, czy cesarz, Najjaśniejszy Pan. A przy okazji, proszę Państwa, nasz gość, pozdrówmy jeszcze panią Katarzynę może.
Serdecznie pozdrawiam żonę w tej chwili.
Jeśli Katarzyna Wiwer.
Jest również aktywnym członkiem, że tak powiem, czy też w ogóle z racji...
Współtwórczynią
i festiwali, i działalności książkowej również.
I jest twórcą i tworzywym jednocześnie, sięgając po klasyka filmu, bo przecież ona występuje, jest artystką. I to jest... Ja obserwuję od dłuższego czasu te wasze działania i trzeba przyznać, że to są wspaniałe wydarzenia i proszę Państwa, proszę śledzić na bieżąco i zaplanować sobie na przykład w sierpniu na przykład wycieczkę. To może być nawet cały sierpień na Spiszu i przy okazji część tego urlopu, tak to nazwijmy, właśnie wokół takich barokowych wydarzeń.
Mogę powiedzieć, że są osoby, które nawet podobno sobie ustawiają urlop, jeśli chodzi o pobyt na Spiszu, a znam wiele osób, które przyjeżdżają specjalnie na Spisz na wypoczynek, bo tam czy mają dom, czy po prostu jeżdżą tam od wielu lat i Spisz znają i są nim zafascynowani. I także są telefony, które świadczą o tym, że dopytują się, kiedy ten festiwal będzie. On jest zawsze w drugiej połowie sierpnia, mogę to przypomnieć, więc jeśli chodzi o urlop na Spiszu, czy też pobyt na Spiszu, serdecznie zapraszam zawsze w tym czasie. Będą i koncerty, i piękna przyroda, i piękne zabytki.
To co? W takim razie urlop mamy już zaplanowany, a teraz na długie zimowe wieczory polecamy lekturę, bo nasz gość, Rafał Monita, też odpowiada za wydawnictwo, które wydaje zacne książki. Wydawnictwo w tym roku obchodzi, gdzie będzie 16 urodziny.
16, tak.
Wydawnictwo Astraja, pięknie się nazywa i mnie się kojarzyło przez długi czas przede wszystkim z muzyką. No, pierwsza taka książka, przy której zwróciłem uwagę, to było słynne dzieło Christophera Hogulda, Händel, prawda?
Zgadza się, paręnaście lat temu się udało wydać tę książkę, nawet spotkać z autorem w Krakowie, który promował ją w księgarni w Rynku Głównym, także
w najstarszej księgarni w Europie. Tak. 1610. Ja zawsze zapamiętałem tę datę, bo to też jest data związana z muzyką dawno, czyli słynne nieszpory Monteverdiego, 1610 rok. Christopher Hogwood, niezwykła postać, niestety nie ma go fizycznie już wśród nas, bo przecież duchowo jest i trzeba przyznać, że byłem wtedy pełen podziwu, no bo sprowadzić tak niezwykłego gościa do Krakowa wtedy nie było łatwo.
To był przypadek troszkę, bo Hogwood akurat dyrygował koncert w Filharmonii, więc udało się zebrać te wszystkie nitki i rzeczywiście dogadać się, że żeby wtedy też był z nami. Nie pamiętam, co dyrygował, ale był świetny koncert w Filharmonii i czy przed, czy po tym koncercie udało się to spotkanie zorganizować. To było naprawdę wydarzenie wielkie, bo byliśmy wtedy nieopierzeni jeszcze dosyć, wydawnictwo było dosyć młode, a już udało się takiego autora raz, że mieć w swojej ofercie, a dwa nawet spotkać się z nim osobiście w zacnym miejscu, jak mówiliśmy.
W Rynku Głównym w Krakowie, w dawnej księgarni Gebetnera i Wolfa, tak się nazywało i tak się mówiło na to miejsce, Händel książką 1610 roku, a tak, no, nawiązuję jeszcze do tego, co powiedziałem, czyli że dziś spotykamy się z ludźmi, o których mówimy człowiek orkiestra i Antoni Witt, którego pozdrawiamy serdecznie i wszystkiego najlepszego, bo w poniedziałek przypadają jego urodziny. Zaczął swoją światową karierę od nagrody na konkursie imienia Herberta von Karajana, a samego Hogwooda nazywano kiedyś Karajanem muzyki dawnej. I prawda jest taka, że na przykład, on być może wtedy Mozartem dyrygował w Krakowie, no, nie pamiętam tego niestety, jego nagranie na przykład kompletu symfonii Mozarta nagranych właśnie na instrumentach dawnych zmieniło nasze postrzeganie tej muzyki i dlatego dla mnie wtedy było to trochę smutną sprawą, że praktycznie chyba nikogo ze studentów czy specjalistów od muzyki dawnej z naszych akademii różnych nie widziałem na tym spotkaniu. Bo naprawdę czasem jest tak, że możemy się spotkać z wielkimi ludźmi, którzy zrobili wiele dla tej muzyki i nawet porozmawiać, bo to takie spotkanie wzbogaca nas i to, że wtedy, że było dla mnie też niezwykłym przeżyciem, że taka książka mogła się w końcu pojawić w Polsce, bo to są kultowe książki, tak jak właśnie ten Händel Christophera Hogulda. Teraz pojawił się z kolei Bach John Eliota Gardinera. To jest to pokolenie tych brytyjskich artystów, którzy nam pokazali na nowo muzykę baroku. Ale właśnie teraz Astraja obdzieliła nas wielkim muzycznym prezentem, czyli książką, która sięga jeszcze wcześniej do skarbnicy muzycznej, czyli do
renesansu.
Do renesansu. Właśnie, to zawsze mnie bawiło, że renesans powstał we Włoszech, Rinascimento po włosku, ale my używamy francuskiej nazwy renesans, mm-hmm. prawda?
Używamy też odrodzenie.
Odrodzenie. Ale jesteśmy przy Rinascimento. Leonardo da Vinci wielkim muzycznym twórcą był. Tak, postawię taką tezę.
tak, o czym nie wszyscy wiedzą, co troszkę właśnie książka nasza odkrywa, pokazuje. Twórcą był, ale jak w tym kierunku, powiedzmy, zapomnianym, tak? Bo znamy różne malowidła, freski Leonarda, które są w różnym stanie, znamy traktaty, różne kodeksy atlantyckie i inne, ale no, nie każdy wie, że był może nie twórcą, ale jakby inicjatorem powstania, czy też pomysłodawcą właśnie, wioli organista, instrumentu, o którym traktuje nasza ostatnia, jedna z ostatnich książek, autorstwa krakowskiego konstruktora, pianisty, Sławomira Zubrzyckiego i jego żony Magdaleny Zubrzyckiej. Książka przybliża historię w ogóle instrumentu, tego jak ten instrument powstał te 500 lat temu, jak do niego się przyczynił Leonardo, jakie były jego dalsze losy i dlaczego i po co zajął się nim Sławek Zubrzycki, który 500 lat po Leonardzie odkopał te wszystkie traktaty, przeczytał je, popatrzył na te konstrukcyjne wszystkie szczegóły i z nich wydobył instrument, który to dzisiaj jest, który gra, koncertuje, który no, jest pewną wizytówką Krakowa i powinien go też troszkę rozsławiać.
To prawda. Dama z Grunostałem już rozsławia, prawda? Zdarzali się i zdarzają się i mam nadzieję będą się zdarzać turyści, którzy specjalnie przylatują albo w jakiejkolwiek innej formie przemieszczania się w przestrzeni i w czasie tu przybywają, by obejrzeć słynne dzieło La Dama con Ermelino, czyli Dama z Grunostałem. To myślę, że Kraków powinien się też promować właśnie takimi, tym nazwiskiem między innymi, no bo przecież Leonardo to jest na świecie nazwisko legenda. Ja pamiętam swego czasu w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu miałem przygodę z grupą amerykańskich turystów, którzy szukali Leonarda. A że to był taki czas, że podpisy pod większością dzieł w tym słynnym muzeum w Wiedniu były po niemiecku, więc turyści amerykańscy byli nieco zdezorientowani i pod każdym obrazem, którym było napisane po niemiecku, że ze szkoły Leonarda da Vinci, chcieli się znaleźć potwierdzenie, że to jest Leonardo. Więc każdy ślad Leonarda dla ludzi, szczególnie po słynnej serii książek Dana Browna, prawda? Kot Leonarda, nie oceniamy ich pod względem literackim, bo nie ma tu czego oceniać, no ale jednak sławę Leonarda na świecie w popkulturze też przeniosły dalej i myślę, że Kraków i Leonardo to mogłoby być taką marką reklamową. Trochę tutaj przymrużam oko, ale dlaczego nie?
Dlaczego nie? Tutaj zadanie dla miasta. Nie będziemy sugerować ani nic mówić, co miasto powinno, ale myślę, że tą książką też Krakusi powinni się zainteresować z uwagi na to, że rzeczywiście no jest to taki, może dużymi słowami mówiąc, Leonardo naszych czasów, tak? Który, Sławomir Zubrzycki, który właśnie rzeczywiście no, z niczego, powiedzmy, stworzył instrument sam. On nie zrobił tego z jakąś instytucją, z fabryką, firmie, fabryce fortepianu na przykład, tak, że jechał i miał tam projekt. Nie. W domu, w swoim zaciszu stworzył, wymierzył wszystko, drewno kupił, które też musi odpowiednie przecież być, tak? Zaprojektował cały instrument, który gra, tak? Który jest instrumentem jakby wyjętym z epoki sprzed 500 lat, jeśli chodzi o pomysł, o później jego kontynuację przez Hansa Haydena. Oparł się również na instrumentach, które do tej pory istnieją w muzeach instrumentów w Brukseli, ale jest to jakby no, egzemplarz jedyny, wyjątkowy, który jest oparty rzeczywiście na tych wszystkich traktatach renesansowych. Tak jak mówię, dodatkowo gra, koncertuje, a jest instrumentem wyjątkowym, bo wygląda jak, niektórzy z Państwa wiedzą, wygląda jak klawesyn, a gra jak konsort wiol, więc no jest to takie niesamowite, jak się też patrzy na reakcję publiczności, która widzi przed sobą właśnie instrument, który będzie grał, a gra nie tak, jak powinien grać, tak? Więc jest to też taka edukacja, żeby pokazać również inną technikę, inne możliwości takiego rodzaju instrumentu.
Brzmi anielsko, a trochę jak diabelski wynalazek.
Można powiedzieć.
No to jest niesamowite, proszę Państwa, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, to już dzisiaj współcześnie, do różnych dziwnych instrumentów elektronicznych, klawiszowych właśnie, które mogą brzmieć jak chóry anielskie, ale mówimy o instrumencie, który powstawał no, 500 lat temu, znaczy powstawał w głowie wielkiego, wielkiego geniusza, no bo Leonardo miał w swojej głowie przedziwne różne pomysły, ale właściwie wszystko, co dziś mamy, to on już wymyślił wtedy, że to jest potencjalnie do stworzenia przez człowieka, tylko ówczesna technika jeszcze nie nadążała za tym, co on miał w głowie, ale to instrument, tak jak powiedział nasz gość Rafał Monita, klawiszowy, podobny do klawesynu, ale brzmiący tak jak właśnie zespół gambistów albo gambistek. I to jest też niesamowite, że tyle lat trzeba było czekać, żeby ten utwór, instrument powstał i dałoby się w nim grać, nagrywać płyty i tak naprawdę mam wrażenie, że w Polsce wciąż za mało mówimy i promujemy na świecie ten właśnie instrument w tej wersji.
Myślę, że za mało, bo jest to naprawdę wydarzeniem, jeśli taki instrument byłby zrobiony przez obywatela, nie wiem, Brukseli albo Lyonu, to na pewno cały świat by o tym słyszał, że gra, że koncertuje. W Krakowie jest troszkę inaczej. Ale cieszmy się tym, co jest, tak? Wiola i tak miała swoje 5 minut te 10 lat temu, kiedy została stworzona i kiedy rzeczywiście było to wydarzenie medialne. Może po tym pierwszym wrażeniu to troszkę ucichło, ale myślę, że cały czas jest jeszcze pole do odkrywania, do grania, do nawet odkrywania w ogóle, powiedzmy, repertuaru, który też nie jest oczywisty, jeśli chodzi o ten instrument. Tutaj nie można grać muzyki fortepianowej, klawiszowej, typowej, bo jest to zupełnie inna technika, tak? Więc jeśli ktoś usłyszy, jak ten instrument brzmi, to też domyśli się, dlaczego nie ma takiej muzyki pisanej, bo no, jest to troszkę skomplikowane, żeby jakby przełożyć muzykę na ten instrument, który jest klawiszowym, a gra jak smyczki.
I proszę Państwa, można posłuchać i pooglądać, nawet na YouTubie można znaleźć nagrania, ale jeżeli sięgniemy pod zupełnie inną muzykę, to możemy znaleźć ten instrument na płycie legendarnej artystki, czyli Bjerk na przykład.
Nie wiem, czy to się ukazało chyba, bo tam były różne reperkusje z Bjerk. Wolałbym zostać przy muzyce dawnej.
No tak, ale...
Był pomysł taki.
Był pomysł, można znaleźć, jeżeli piszą Państwo Bjerk w Google i nazwę tego instrumentu, to może się coś znajdzie. Ale generalnie ja myślę, że jeżeli ktoś tworzy ciekawą muzykę, także współczesną, ma pomysł, to ten instrument może się znakomicie znaleźć. Także w tym pejzażu dźwiękowym, ale właśnie książka nie jest tylko opowieścią o tym instrumencie, tylko opowiada pokazuje szerszą perspektywę muzyczną.
Zgadza się. Jest to książka wynikająca też z fascynacji obojga autorów. Jest to przede wszystkim książka o epoce, tak? O Leonardzie, który żył w pewnym okresie, w pewnym miejscu i to jest jakby punkt wyjścia, fenomen odrodzenia. Jest mowa o człowieku renesansu, o Leonardzie da Vinci i muzyce. Też się dowiemy troszkę więcej o tym, o Leonardzie jako muzyku. O koncepcji instrumentu w szkicach Leonarda. No, znamy niektóre szkice, tak? Na przykład zaprojektowany czołg już 500 lat temu, czy jakieś machiny latające, czy inne konstrukcje teatralne, które też Leonardo stwarzał, ale właśnie stworzył też tego rodzaju instrument, bo on był konstruktorem, więc kombinował, szukał różnych innych opcji niż te, które miał wokół siebie i również taki instrument gdzieś tam szkicował, który później był rozwinięty, tak jak wspomniałem, przez Hansa Haydena z Norymbergi. Rzeczywiście powstały takie instrumenty, ale były trudne w konstrukcji, były trudne w grze i też był problem z literaturą. Jest praktycznie jedyny utwór, który był napisany na tak zwany dbogen klawir, czyli fortepian smyczkowy przez Karla Filipa Emanuela Bacha. To jest jakby oryginalny utwór pisany na ten instrument. Poza tym autor Sławomir Zubrzycki musi wiele rzeczy transkrybować na ten instrument, żeby to dobrze brzmiało, ale generalnie muzyka dawna, muzyka tak zwana staropolska, też można powiedzieć przy okazji odkrywana, bardzo dobrze brzmi. Dobrze też brzmi w konsorcie z innymi instrumentami. Tylko przykładem są różne płyty, które także są z udziałem wioli organista. Więc jest cały rozdział o epoce, o Leonardzie, później jest o konstrukcji, jak autor do tego przysiadł i wymyślił na podstawie tych wszystkich kodeksów ów instrument. No i później jest cała też cząstka o tym, jak to instrument był w pewnym okresie rozchwytywany w Europie. On tylko jeździ po Europie z uwagi na gabaryty i możliwości komunikacyjne. Najdalej był chyba gdzieś...
W Turcji.
W Turcji, w Helsinkach, czy gdzieś w tych terenach, no ale wszędzie trzeba dojechać samochodem, samolotem, wiola nie lata.
No, ale u Skrzydla to pięknie też wydana książka, bo to jest właśnie, to ja traktuję książkę jako dzieło sztuki, ja rozumiem e-booki i tak dalej, ale no, ilustracje są też ważne, bo to co rysował i tworzył Leonardo, to no i właśnie mamy tu przy okazji słynny obraz Salvator Mundi, który zdaje się okazał się być, znaczy nie być dziełem Leonarda, ale jest jednym z najsłynniejszych ostatnio obrazów, chyba obrazem właśnie, który sprzedał się za największą liczbę pieniędzy na świecie. No i po prostu mówimy o artyście, którego nazwisko jest po prostu wielką marką promocyjną, bo dlatego mówiłem o tym, że Kraków w dużej mierze moim zdaniem powinien się promować właśnie też tą właśnie marką i my tak sobie polecamy tutaj tę książkę Leonardo da Vinci, Historia pewnego instrumentu, Sławomir Zubrzycki, Magdalena Zubrzycka, wydawnictwo Astraja. Tu jest jeszcze film dołączony.
Jest film dołączony, film autorstwa Sławka Zubrzyckiego, Damy Leonarda, gdzie też można posłuchać instrumentu i odkryć pewne pomysły, które autor miał i który w taki sposób sfilmował, złożył film, który, nie będę więcej mówił o nim, bo to trzeba go zobaczyć, żeby też zrozumieć, czy też jakby dopełnić sobie całą książkę, więc książka jest do czytania, do oglądania, do słuchania w efekcie tak też, bo można wejść na YouTube, czy na stronę Viola Organista i też instrumentu posłuchać.
No tak, proszę Państwa, żadne opowieści typu Kod Leonarda i Dan Brown, moim zdaniem bardzo źle napisana książka, mówię o Danie Brownie, nie przesłonią nam tego, że prawdziwy Kod Leonarda jest gdzie indziej i rozkodowanie tej muzycznej tajemnicy odbyło się w Krakowie i o tym też jest ta książka. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, po tym przypadku akurat do Mediolanu może trochę. I tak a propos, nasz gość też wspominał o a propos różnych tych słynnych i Dana Brauna, czyli Ostatniej Wieczerzy w Mediolanie. Tak naprawdę to też nie jest fresk na przykład. Ale wybierając się do Mediolanu, wybierając się w lecie na Spisz, możemy wrzucić do naszego bagażu podręcznego tę właśnie książkę. Ale a propos wydawnictwa Astraja, to ja przyznam się, że jestem miłośnikiem dobrych kryminałów i ostatnio zadziwiłem się, ponieważ zobaczyłem na waszej stronie, że oprócz właśnie tych wspomnianych muzycznych rzeczy, bo jeszcze obok Hoguda, obok tej książki Leonardo da Vinci, Historia pewnego instrumentu, przypominam sobie historię śpiewu, o którym mówiliśmy w Radiu Kraków jeszcze jesienią ubiegłego roku. To też bardzo ciekawa książka Johna Pottera i Neil Sorrell, to autorzy, i tłumaczenie to Katarzyna Wiwer, o której dzisiaj wspominaliśmy. Jeszcze raz pozdrawiamy. Ale widzę, że bardzo ciekawa seria kryminałów się pojawiła w waszym portfolio.
Pojawiła się już parę lat temu. Była to druga część serii tak zwanej zakopańskiej powieści kryminalnej Mariusza Koperskiego. Zaczęliśmy jego drugą częścią Po własnych śladach. Po paru latach kontynuowaliśmy pomysł trzecim kryminałem. I teraz okazało się, że czwartą część też my wydaliśmy. Pod koniec roku ukazała się kolejna część powieści zakopiańskiej kryminalnej pod tytułem Amator zbrodni. Jest to zakopiański, czy też bardziej kościeliski autor, samorządowiec od wielu, wielu lat, który para się także pisaniem i chyba mu to dobrze idzie, skoro już parę powieści napisał i cieszą się naprawdę zainteresowaniem, idą w pewien cykl, powiedzmy. Wiem, że są kolejne pomysły, czy na kontynuację tej serii, czy na jakieś inne jeszcze powieści. Też chodzimy po Podhalu, jak wspomnieliśmy, tak? Czy po podtaczu, jeśli chodzi o Spisz, więc te tereny też są nam bliskie. Jakoś stwierdziliśmy, że też zainwestujemy w serię kryminalną, która się dzieje w bliskich nam górach.
Mariusz Koperski przybył swego czasu do Zakopanego, do Kościeliska, jak to mawia do dawniej, z centralnej Polski, bo z Piotrkowa Trybunalskiego i zakochał się w tym miejscu i właściwie stał się człowiekiem stamtąd. I to w tych opowieściach, bo właśnie w tego typu książkach ważne są te detale, prawda? I one tam są świetnie oddane, więc gdyby państwo szukali dobrej kryminalnej literatury, to myślę, że możemy polecić książki Mariusza Koperskiego pod tytułem Zakopiańska powieść kryminalna. Myślę, że poniekąd to świadczy o tym, że macie zacięcie do dzieł sensacyjnych. Tak? Kryminał, no, tutaj tak. Leonardo da Vinci, to Historia pewnego instrumentu, to jest opowieść z dziedziny sensacji, ale takiej dobrze pojętej. Sławomir Zubrzycki, Magdalena Zubrzycka, Leonardo da Vinci, Historia pewnego instrumentu. I teraz, proszę państwa, czekamy w takim razie na lato. W sierpniu na pewno pojawimy się na Spiszu. Myślę, że będziemy też gościli, jeśli się uda, autorów książki Leonardo da Vinci, Historia pewnego instrumentu. I myślę, że razem z Katarzyną Wiwer będziecie mogli przyjść do studia i zapowiedzieć w wakacje to, co będzie się działo na Spiszu, ze szczegółami, bo jeszcze szczegółów nie możemy zdradzić. Kto zaśpiewa, jaki repertuar. Na pewno jedno jest niezmienne, to proszę państwa to, że są piękne wnętrza, piękne kościoły, piękne kościółki. Architektura drewniana, prawda, niezwykła.
Drewniana, owszem, aczkolwiek w tym drewnie tylko śpiewamy w Jurgowie. Tam jest kościół z wyposażeniem barokowym w Jurgowie. Drugi kościół w Trybszu, na Spiszu barokowy. Tam jeszcze nie gościliśmy, ale też mamy ochotę. Jest to jedno z mniejszych wnętrz kościelnych, czy też tego rodzaju na Spiszu, więc też wejdzie mało osób, tym bardziej w tej chwili, kiedy jest pandemia, też trzeba liczyć publiczność, więc by weszło bardzo mało ludzi, ale są wnętrza troszkę większe, też kościoły murowane równie pięknie. Piękne, naprawdę ze wspaniałym wyposażeniem barokowym, które akurat współgra z tym, co tam prezentujemy.
A ja myślę, że mam taki pomysł dla pana Rafała, naszego gościa, może mógłby wymyślić swój nowy, własny festiwal. To byłby na przykład Rafa Monita prezentuje swoje ukochane kantaty Johanna Sebastiana Bacha.
Do festiwali dość chyba już, bo chciałbym troszkę
może mieć
przerwę. Cykl czasami prezentuje myśli, czy swoje, czy nie swoje na Facebooku, kiedy akurat wypadają święta, do których akurat Bach pisał muzykę i myślę, że w taki sposób można też troszkę więcej powiedzieć, czy posłuchać przy okazji też różnych wykonań, różnych kantat. Są niektóre kantaty, które są większej ilości na określone święto, na przykład takie było wczoraj. Wszyscy tam dawali ich Begonuk, ja dam tak akurat inną kantatę.
No to było wiadome.
Dałem inną, bo jest równie piękna i muzycznie, i teologicznie, więc czasami też wyszukuję takie smaczki, może mniej oczywiste, mniej znane, ale też taką wiedzą też się dzielę. Czy to z tego wyjdzie cykl koncertowy? Nie wiem, może kiedyś coś.
No, ja myślę, że to jest pomysł na pomysł, bo tak mi się skojarzyło, bo wczoraj rzeczywiście, 2 lutego, to jest dla każdego miłośnika Bacha też dodatkowe święto, bo akurat też Cantix Meona, prawda, Nunc Dimittis, to pięknie się u niego pojawiał. Wiadomo, kantata Ich habe genug wspomniana, czyli 82 w katalogu Schmidera numer. Może też wczoraj się pojawiała często, bo wczoraj były okrągłe urodziny, bo to 1727, prawda? Czyli policzmy 295 urodziny tego pięknego utworu, no ale też dosyć oczywistego. I to właśnie dlatego wspomniałem, że pan Rafał zawsze znajdzie w takim kontekście utwór mniej znany, w ciekawym interpretacji i z dodatkowym na przykład komentarzem dotyczącym wątku teologicznego, ale też na przykład dotyczącego na przykład konkretnego chorału, ciekawego opisu. Więc taki mam pomysł. Pan Rafał prezentuje kantaty Johanna Sebastiana Bacha. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i jeszcze raz warto sięgnąć po książkę Leonardo da Vinci, Historia pewnego instrumentu. Państwo Zubrzyccy tę książkę stworzyli, wydało wydawnictwo Astraja, a gościł Współzałożyciel, tak? Dobrze mówię?
Założyciel
wydawnictwa Rafał Monita. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A przy okazji, tak sobie ten za parę miesięcy przypadnie 570. rocznica urodzin Leonarda?
Musielibyśmy sprawdzić dokładnie.
To, proszę państwa, byłoby dobrze przy okazji świętować właśnie słuchaniem chociażby nagrań instrumentu, o którym opowiada ta książka.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
I jeszcze po skryptum do naszej rozmowy, z gościem Radia Kraków Kultura, z Rafałem Monitą. No, rzeczywiście sprawdziliśmy, zgadza się wszystko. 570. urodziny Leonarda czekają nas wiosną, więc może jakieś krakowskie obchody, bo jak powiedzieliśmy, pewne kody Leonarda zostały rozkodowane w Krakowie, bo po pierwsze La Dama con Ermelino, czyli Dama z Gronostajem, najpierw nie była rozpoznana jako Dama z Gronostajem, podobno wcześniej pisano, że to jest La Belle Ferroniera i tak dalej, dopiero pewne badania pokazały, że to jest właśnie ten obraz, no i potem ten obraz trochę rozsławiał nasze miasto, wielu ludzi przyjeżdżało specjalnie oglądać to arcydzieło portretu włoskiego renesansu, no ale też opowiadaliśmy przy okazji książki, którą wydało wydawnictwo Astraja, którego szefem jest nasz gość Rafał Monita. Też rozkodowano opowieść o tym, co wymyślił Leonardo w dziedzinie muzyki. O tym opowiada też książka Leonardo da Vinci, historia pewnego instrumentu, ale jeszcze jeden trop związany z Astrają, proszę państwa, działamy też regionalnie, można powiedzieć. Odkrywamy piękno Małopolski i jest nowa książka, która pomoże nam w odkrywaniu tego piękna, właśnie wydana świeżo przez Astraję.
Tak, jest to drugie wydanie kultowej książki Tadeusza Stajcha i Hanny Pieńkowskiej, które było oczekiwane od bodaj 30 lat, kiedy jeszcze jeden z autorów żył. Drogami Skalnej Ziemi, tak zwana Biblia Podhalańska, jest to Podtatrzańska włóczęga krajoznawcza, tak jest podtytuł chyba autorski. Jest to wędrówka obu autorów w latach 50., którzy wędrowali od Zakopanego przez Orawę i Spisz. Piękne opisy miejsc, których w tej chwili też już nie ma, które oni już uznawali za przebrzmiałe troszkę, że to się wszystko zmieni, przekształci, unowocześni. Piękne opisy naprawdę i pod kątem historii sztuki, pod kątem kultury, pod kątem etnografii również. Praktycznie wszystkie świątki są opisane na Podtaczu, na Podhalu. Można też tę książkę wziąć pod pachę i wędrować z nią po tych miejscach, bo te miejsca oczywiście w dużej mierze istnieją, są w dużo lepszym stanie niż wtedy nawet, jeśli chodzi o jakieś kapliczki, kościoły, czy dwory, czy nawet Orawski Park Etnograficzny, który powstawał w tamtym czasie, a który dzisiaj już jest praktycznie ukończony. Kultowa książka, kultowe zdjęcia również Władysława Wernera w tej książce. Jest to takie jakby dopowiedzenie też troszkę baroku na Spiszu, można powiedzieć, bo też ta książka opisuje te wszystkie miejsca, które my eksplorujemy, które pokazujemy podczas festiwalu Barok na Spiszu, Łaprze Wyszne, Niedzica, Frydman, Jurgów, Trybsz, etc. Więc można też tak wycieczkę zrobić tropami Skalnej Ziemi, tropami baroku na Spiszu, tropami w ogóle dróg Skalnej Ziemi.
Czyli można się przygotować na festiwal, który odbywa się, przypominamy, co roku w drugiej połowie sierpnia, Barok na Spiszu. Rafał Monita zaprasza w sierpniu, zaprasza w lutym na sierpień, a już teraz można się zanurzyć w lekturze tej książki. Natomiast skoro jesteśmy przy baroku, to może Marcin Świątkiewicz teraz zaprosi nas do tego, byśmy posłuchali, jak pięknie brzmi klawesyn.